Czyli tak, UD i TD, to będzie się później tymi skrótami posługiwać. Podkreślam to, że TD jest oparty na przeciętności. To jest bardzo ważne. I teraz w zasadzie ja w tej książce, to jest książka, która była adresowana do urzędów administracji publicznej, do osób, które kompletnie nie mają nic wspólnego z projektowaniem. Ja tam w tej książce na końcu, w trzeciej części jakoś staram się przybliżyć ideę daru. Ja to widzę tak, że tylko nie będę tu referować tej książki, to odniosę Państwa do płyty, ale dla mnie jako antropologa, właśnie nie architekta, tylko antropologa, bo jeżeli mam funkcjonować jako architekt, to ja będę projektować szybko, no niestety po łebkach, byle jak, bo czas mi na to nie pozwala, proszę Państwa, po prostu. I dar, dla mnie darem jest każdy produkt, który my, darczyńcy, dajemy darcobiorcom, darobiorcom, może tak powiedzieć. Czyli darem może być wszystko, może być utwór muzyczny, może być dzieło architektoniczne, może być strona internetowa i tak dalej. I teraz pytanie, czy my mamy psychiczne nastawienie do tego, żeby nasz dar był odebrany pozytywnie, czy nie. I to jest kwintesencja w zasadzie tej mojej małej teorii daru, też bazującej mocno na antropologii kultury. Tu chciałabym, Państwo przeczytacie być może ten tekst w całości, ale chciałabym odnieść się do Oscara Wilda, który powiedział kiedyś, że najwyższą niemoralnością dla człowieka kulturalnego jest przystosowanie się do przeciętnego poziomu swojej epoki. Właśnie a propos tej przeciętności, która rządzi naszym zawodem, zawodem architekta. Rządzi normami, przepisami. Zatem jeśli nie zmienimy podejścia do tworzenia tychże, to nie mamy co mówić o uniwersalnym designie. Ja naprawdę nie mam nic optymistycznego niestety do powiedzenia, bo twierdzę, we Wrocławiu nie ma obiektu, który byłby uniwersalny. Są obiekty dostępne, ale nie ma obiektów uniwersalnych. Z wielu przyczyn. Jeszcze wrócę. Tu jest. Okej. Na świecie są, ale ja mam mówić o Wrocławiu, więc jakbym miała jeszcze o świecie mówić, to byśmy tu nocowali. Nie, ja mam pokazać Wrocław. Pokażę tutaj na początek jeszcze to wejście. Więc tak, jeżeli pomyślimy o zaprojektowaniu wejścia do budynku jakiegokolwiek, to pierwszym odruchem architekta jest wykonanie schodów. Sugestia pada już w 75, dlatego że jest powiedziane, że no, zresztą to wynika z naszego klimatu, bo sugestia jest taka, żeby projektować parter podniesiony, czyli już jest narzucenie, żeby zrobić schody. Mało komu przyjdzie do głowy, żeby zrobić teren podniesiony, prawda, sukcesywnie podniesiony. Odruchem jest projektowanie schodów i do tego potem wrócę. Natomiast ten przykład, ja nie mówię o estetyce, bo tutaj wszyscy wiemy, co jest grane, jest niska. Natomiast ten przykład pokazuje, że można zrobić wejście bez schodów. Ja potem jeszcze, jak będę mówić już o konkretnych tutaj przykładach, wrócę, pokażę wejście dostępne dla osób niepełnosprawnych, tak zwanych niepełnosprawnych, a wejście, które nie jest uniwersalne, w moim przekonaniu. I teraz tak, jeszcze chciałabym podkreślić jedną rzecz. Moim zdaniem to TD, czyli to ten typowy design, to jest tak naprawdę odzwierciedlenie schizofrenii twórczej, którą przeżywa architekt. Dlatego, że z jednej strony my jako architekci, na uczelni się promuje ten sposób myślenia o zawodzie i o projektowaniu. Jesteśmy uczeni tego, że jesteśmy grupą zawodową powołaną do tego, żeby pokazywać ludziom, jak powinna wyglądać przestrzeń, architektura, że mamy monopol na mówienie, co jest dobrą architekturą i tak dalej. Realizacje architektoniczne pokazują dobitnie, dowodzą, że nie mamy tego monopolu. Architekci nie są grupą uprawnioną do tego, żeby twierdzić, że ma rację. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jakiej dziedzinie może mieć architekt bezwzględną rację. Dlatego, że znajdziemy mnóstwo osób, które nie mają tego wykształcenia i też mają rację, czyli no, realizacje tego dochodzą. Więc z jednej strony my musimy być autorytetem, tego nas się uczy. Taką rolę nam narzuca prawo budowlane, bo Państwo może nie wiecie, ale według prawa budowlanego architekt musi być również koordynatorem branż. My z jednej strony pełnimy stanowisko projektanta, czyli designera, architekta. Z drugiej strony jesteśmy koordynatorem branż. Dwa w jednym. Dwa stanowiska i jedno honorarium. Więc no w Stanach Zjednoczonych jest na przykład inaczej. Koordynatorem branż, kierownikiem projektu jest inżynier budowlany, a nie architekt. Architekt zajmuje się tylko projektowaniem. I teraz w momencie, kiedy prawo budowlane, kiedy oczekiwanie inwestora, bo to architekt jedzie na budowę i jest po prostu bity po głowie za to, co się dzieje złego z dokumentacją, konstruktor jest bity po głowie za co innego i jeżeli coś się stanie inwestycji, na przykład coś się zawali, to konstruktor ma problemy sądowe, nie architekt. Właśnie tak nawiązując do poprzedniego wystąpienia pani rzecznik, rzeczywiście architekci ponoszą niewielką odpowiedzialność za błędy projektowe, ale tak się zdarza również. Natomiast jeżeli my jesteśmy permanentnie uczeni tego, że jesteśmy autorytetami, że powinniśmy być autorytetami, że powinniśmy być no, takimi jednostkami opiniotwórczymi, że musimy nosić głowę do góry i tak dalej, a z drugiej strony projektujemy w oparciu o przeciętność, to praktycznie jest to dla mnie schizofrenia. To po prostu autorytarność i indywidualizm nie da się pogodzić z projektowaniem w oparciu o przeciętność. To się wyklucza. Tutaj, idąc dalej, chciałabym przeczytać jedną wypowiedź, którą w bodajże 07-2007 roku na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Wrocławskiego, znaczy Dolnośląskiego Województwa, przygotowywałam prezentację na temat, to było zadanie innowacje w architekturze, które powodują, że niepełnosprawni tak zwani mają dostęp. Ja pisałam świadomie i celowo maila do Center of Universal Design w Stanach, w Północnej Karolinie i pani stamtąd odpowiedziała mi tak. Nie jestem pewna, czy nasza informacja jest tą z zakresu technologicznych innowacji, o których możesz myśleć. Nasze podejście do architektonicznego projektowania uniwersalnego nie skupia się na stosowaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznie. Sporadycznie rekomendujemy użycie takich środków jak automatyczne otwieracze drzwiowe, ale są one powszechnie znane i nie uważamy ich za innowacje. Zamiast tego skupiamy się na projektowaniu przestrzeni architektonicznej, zastosowaniu zwyczajnych produktów architektonicznych w taki sposób, by były użyteczne, bezpieczne itd., itd. Usiłujemy edukować architektów itd. Pełny tekst na płycie. Więc mam wrażenie, że tak naprawdę, no muszę to powiedzieć, boleśnie zabrzmi i obrzuci się Państwa, ale to, o czym my mówimy dzisiaj, to często nie jest uniwersalne projektowanie. To my mówimy o architekturze dostępnej dla osób niepełnosprawnych, a nie o UD. Jeszcze chciałabym zwrócić a propos edukacji. To była mowa o ten wstrząsający film o pani, która była znoszona ze schodów. Więc schody to jest coś, co architekt kocha, uwielbia. To jest mocno tkwi w kulturze, naszej kulturze cywilizacji zachodniej. Schody to jest element estetyczny, to jest element kompozycyjny. Dlatego stosowanie schodów przy wejściu to jest często odruch projektowy. My jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do schodów, że trudno się nam oderwać od tego, że schodów może nie być. Architektka, która projektowała w pewnym momencie taki długi deptak we Wrocławiu, powiedziała, że no jak, tam ma nie być schodów, nie ma być, ma być jedna posadzka gładka, bo ona pocięła pasami kostki. Także jak ktoś jedzie na wózku z wózkiem lub na rowerze, lub na rolkach, cokolwiek, to cały jest taki dudum, dudum. To po prostu umiłowanie kostki brukowej, żeby było atrakcyjnie. Ona powiedziała, ale fajnie, widziałam ostatnio projekt z lotu ptaka, tą realizację, super to wygląda. I to jest właśnie to, czego się uczy na uczelniach. Na warszawskiej uczelni jest na pierwszym roku projektowanie uniwersalne i chylę czoła, bo we Wrocławiu tego nie ma. Więc architekci nie znoszą monotonii. U nas po prostu nie ma przyzwyczajenia, nie ma też przyzwolenia na monotonię, więc schody te uwarunkowane kulturowo praktycznie, no trudno jest je wykorzenić. Kończę, już. Wrocław, tak, dobrze. No i jeszcze... Boże. Dobrze, już. Aha, ale jeszcze muszę o tym powiedzieć. To jest słowo niepełnosprawny. Ja tutaj przed Państwem występuję jako osoba niepełnosprawna. Ja się czuję niepełnosprawna. Wyjeżdżałam z dworca wrocławskiego, nie dosłyszałam komunikatu, na którym peronie jest pociąg, biegałam jak głupia z neseserem po peronie, no bo informacja jest tylko głosowa. Nie ma napisane, bo mamy remont.